Nieprzesunięcie terminu wyborów powinno być troską wszystkich polityków, ale zorganizowanie ich w taki sposób, byśmy czuli się bezpiecznie, wskazują politolodzy.
Profesor Mieczysław Ryba podkreśla, że opozycja i rząd w większości krajów są w stanie porozumieć się w pewnych kluczowych kwestiach. W ocenie eksperta opozycja w Polsce nie proponuje realnie niczego, co byłoby sensowne i bezpieczne.
Wykładowca akademicki zauważa, że alternatywą majowych wyborów wedle propozycji przewodniczącego PO Borysa Budki jest chaos.
Dochodzimy do takiej sytuacji, że spora część polskiej sceny politycznej krytykuje wszystko, ale niczego nie proponuje, co by nie było chaosem. A chaos po co? No po to, żeby ewentualnie zaprosić czynnik zewnętrzny, no w tym wypadku unijny, a żeby on ewentualnie nam tu wyznaczył. No jeden z komisarzy europejskich już chciał nam wyznaczać termin wyborów. Ja mówiłem, niech wyznaczy od razu prezydenta, tak niczym caryca Katarzyna w XVIII wieku. Po co termin wyborów tylko? Zwróćmy uwagę, że tutaj jest taki brak odpowiedzialności za państwo. Sam fakt negacji wyborów majowych nie wnosi niczego, co by było wyjściem z kryzysu konstytucyjnego. Polska nie może być bez głowy państwa.
Ustawa o wyborach korespondencyjnych jest w Senacie, w którym większość ma Koalicja Obywatelska wraz z PSL-em, Lewicą i tak zwanymi senatorami niezależnymi.
Izba przedłuża pracę nad przepisami. Dziś nad ustawą pochylą się trzy komisje senackie na połączonym posiedzeniu.
Rada Stała Konferencji Episkopatu Polski zaapelowała do polityków o wypracowanie wspólnego stanowiska dotyczącego wyborów prezydenckich.
Księża biskupi we wspólnym stanowisku podkreślają, że misją Kościoła jest przypominanie o szczególnej moralnej i politycznej odpowiedzialności, jaka spoczywa na uczestnikach życia politycznego.
Rada Stała Konferencji Episkopatu prosi w apelu odpowiedzialnych za Polskę o to, aby w dialogu między stronami poszukiwać takich rozwiązań, które nie budziłyby wątpliwości prawnych i podejrzenia nie tylko o naruszenie obowiązującego ładu konstytucyjnego, ale i przyjętych w demokratycznym społeczeństwie zasad wolnych i uczciwych wyborów.
Biskupi wskazują również, że w procesie dokonywania odpowiedzialnego wyboru kandydata na urząd prezydenta należy wziąć pod uwagę w szczególny sposób m.in. prawość moralną, miłość ojczyzny i traktowanie władzy jako służby.
Wiceprezes Polskiego Funduszu Rozwoju Bartłomiej Pawlak zapowiedział, że w przyszłym tygodniu odbędzie się druga emisja obligacji, z której finansowany ma być program wsparcia dla firm poszkodowanych przez pandemię.
Wczoraj fundusz wyemitował czteroletnie obligacje o wartości nominalnej 16 miliardów 300 milionów złotych. To pierwsza z kilku emisji, których celem jest pozyskanie około 100 miliardów złotych na realizację rządowego programu Tarcza Finansowa PFR.
Kwota ze sprzedaży pierwszej emisji obligacji była większa niż zakładane 10-15 miliardów złotych, co jest bardzo dobrą prognozą, jeśli chodzi o realizację programu. Ekonomista profesor Zbigniew Krysiak podkreśla, że to duży sukces.
To jest kapitalna sprawa. Sukces oczywiście, tutaj mówimy docelowo o 100 miliardach i właściwie niektórzy wieszczyli już, że tak powiem, jakieś problemy z wyemitowaniem takiej liczby obligacji. Tymczasem właśnie popyt przerósł rzeczywiście i to jest dobrze, no bo tutaj w tej sytuacji może następować błyskawicznie, bez żadnych opóźnień, pomoc zaraz po przecież przyjęciu, podjęciu tych decyzji, sprawne działanie we współpracy, prawda, z BGK.
W ramach tarczy finansowej PFR do mikrofirmy ma trafić 25 miliardów złotych, do małych i średnich przedsiębiorstw 50 miliardów złotych, a do dużych przedsiębiorstw 25 miliardów złotych. Wsparcie to pomoże firmom utrzymać płynność i stabilność finansową oraz zachować miejsca pracy w okresie poważnych zakłóceń gospodarczych.
Wczoraj Komisja Europejska zatwierdziła program Tarcza Finansowa PFR dla małych i średnich przedsiębiorstw. Decyzja ta, jak podał prezes Funduszu Paweł Borys, umożliwia start subwencji finansowych dla mikro, małych i średnich firm w najbliższych dniach.
W ciągu miesiąca powinniśmy dowiedzieć się, jak będzie wyglądała planowana od dawna inwestycja w blok elektrowni Ostrołęka, zapowiedział to prezes PKN Orlen Daniel Obajtek.
Ostrołęka C miała być 1000-megawatowym blokiem na węgiel kamienny budowanym wspólnie przez Energę i Enea. Projekt w lutym 2020 roku został zawieszony.
Płocki koncern jest o krok od przejęcia firmy energetycznej z Pomorza. Prezes Orlenu Daniel Daniel Obajtek powiedział, że spółka pracuje nad dostosowaniem inwestycji energii do własnej strategii. Zaznaczył, że szereg z nich będzie realizowanych.
W tym kontekście mówił on m.in. o budowie elektrowni Ostrołęka C.
Analizujemy, proszę Państwa, i sądzę, że w ciągu może miesiąca przedstawimy Państwu naszą wizję na temat tej inwestycji. Na pewno będzie realizowana, a jak będzie realizowana w ciągu, sądzę, że miesiąca przedstawimy Państwu.
Po zatrzymaniu inwestycji w Ostrołęce pojawiły się informacje, że nowy blok będzie zasilany nie węglem, a gazem.
PKN Orlen chce postawić na błękitne paliwo. Daniel Obajtek mówi o projektach budowy elektrowni gazowych w Grudziądzu czy w Gdańsku.
Jak przypomniał PKN Orlen, chce inwestować w morską energetykę wiatrową, którą takie źródła uzupełniają jako regulacyjne.
I to była ostatnia informacja w tym serwisie.
A teraz prognoza pogody.
Dziś na ogół zachmurzenie umiarkowane, okresami głównie na północy kraju duże. W północnej połowie możliwy słaby przelotny deszcz. Temperatura od 18 stopni na północnym wschodzie do 25 na południowym zachodzie. Chłodniej nad morzem od 15 do 18 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany, południowy. Barometry w Warszawie wskażą maksymalnie 997 hektopaskali.